Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w kluczowym temacie rozmowa o przyjętej wczoraj przez polski Sejm tak zwanej ustawie o in vitro, czyli finansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego z pieniędzy każdego polskiego podatnika kwotą 500 milionów złotych rocznie. Gościem audycji jest adwokat Nikodem Bernaciak, starszy analityk w Centrum Badań i Analiz Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry panie mecenasie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj z ust bardzo wielu posłów słyszeliśmy słowa pełne emfazy, takie wielkie deklaracje o szczęściu, wypowiedzi takich też populistycznych nie brakowało, nie mających wiele wspólnego z nauką i prawem. Może zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polega in vitro. Czy jeśli bym dał taki przykład i powiem, że najpierw powołujemy do życia 6 zarodków, z których mogliby się urodzić Basia, Wojtek, Ania, Piotrek, Agata i Nikola, ale później udaje się urodzić tylko nam na przykład dajmy na to Nikoli, to co dalej z wszystkimi pozostałymi, równie przecież kochanymi, wyczekiwanymi, jak rozumiem, dziećmi? Czy nie o to tutaj chodzi, jak długo mogą być zamrażane później w tych tak zwanych termosach pozostałe dzieci?
Należałoby zacząć od tego, że zapłodnienie pozaustrojowe in vitro my jako Instytut Ordo Iuris uważamy po prostu za metodę nieetyczną, nawet gdyby zostało do tego wykorzystane tylko jeden lub dwa zarodki i wszystkie byłyby wszczepione do organizmu matki, a to z tego powodu, że metoda ta oddziela akt prokreacji od relacji międzyludzkiej, ale ze względu na to, że obniża ona po prostu skuteczność narodzin takiego dziecka. My wszystkie te wątpliwości opisaliśmy w naszej broszurze z 2019 roku. Natomiast głównym zastrzeżeniem wobec zapłodnienia in vitro w tym momencie, w takim kształcie, w jakim jest również ono uregulowane w polskiej ustawie przyjętej w 2015 roku, jest właśnie ten aspekt eugeniczny, że właśnie tych 6 dzieci jest powoływanych do życia tylko po to, żeby na początek pozwolić urodzić się jednemu wyselekcjonowanemu na podstawie kryteriów medycznych, biologicznych.
To bardzo ważne, co pan mecenas mówi, wyselekcjonowanemu, czyli dlaczego tej jednak rodzaju eugeniki na laboratoryjnym szkle w ogóle o tym nikt nie mówi? Czy nie mamy tutaj do czynienia z pewnym rodzajem jednak aborcji, bo to jednak lekarz decyduje, które z tych wymienionych przeze mnie dzieci o imionach, dajmy na to, dostanie szansę na urodzenie, a które jednak nie dostanie takiej szansy.
Tak, kryteria są medyczne, biologiczne. Po prostu wygrywa najlepszy, a reszta jest mrożona bezterminowo. I przez 20 lat jest takie dziecko przechowywane w ciekłym azocie i dopiero po 20 latach ten termin jest chyba przyjęty na takiej zasadzie, że przez 20 lat jeszcze matka hipotetycznie mogłaby jeszcze wziąć takie dzieci do urodzenia. Natomiast po tych 20 latach jest ono oddawane do, można powiedzieć, do adopcji. I ochrona życia, czy ruch pro-life, traktowany dosłownie, może faktycznie wydawać się takim ruchem w obronie przeżycia, że pozwalamy człowiekowi przeżyć i nic ponadto. Nie, ruch pro-life jest ruchem godnego życia, co oznacza, że pozwalamy dzieciom urodzić się wtedy, kiedy jest to naturalnie spodziewane. Pozwalamy mu się urodzić i poznać swoich biologicznych rodziców. Jeżeli to dziecko będzie przetrzymywane w ciekłym azocie przez 20 lat albo dłużej, bo przecież nie od razu mogą znaleźć się chętni, to zostanie tego prawa do poznania swoich biologicznych rodziców pozbawione. Nie różni się to wiele od na przykład rosyjskich żołnierzy, które zabierają dzieci ukraińskim rodzicom teraz podczas wojny i również nie pozwalają im poznać swoich biologicznych rodziców albo rozłączają je od nich do końca ich życia. W tym momencie nie wiemy, ile jest takich zamrożonych zarodków w Polsce. Natomiast w 2021, kiedy pojawiło się jedyne jak do tej pory sprawozdanie z wykonania ustawy o in vitro, bo więcej nie było, było takich zarodków 120 tysięcy. Należy się spodziewać, że teraz jest ich nieco więcej.
No i będzie pewnie przybywać. Czy godziwe jest, czy godziwy cel, jakim jest jednak posiadanie dziecka, może uświęcać skrajnie niegodziwe środki, jakie są tutaj wykorzystywane?
Mamy tutaj do czynienia z konfliktem fundamentów naszej cywilizacji. Mianowicie klasycznie przyjmuje się, że naczelną zasadą prawa, prawa naturalnego, jest czynić dobro i unikać zła. Tymczasem fundamentem takiej nowej cywilizacji czy antycywilizacji jest to, żeby wszystkim zmaksymalizować przyjemność, unikając nieprzyjemności. No i w tej antyfilozofii to wszystko się składa w logiczną całość. To znaczy,
co ciekawe, często na swoich sztandarach mają to lewicowi politycy, którzy jednocześnie opowiadają się za prawem do zabijania poczętego dziecka, choćby do 12 miesiąca, czy nawet tak, niektórym dłużej, prawda?
Tak, w tej antyfilozofii życie nie jest wartością samą w sobie, a tylko jeżeli to życie jest chciane. Chcę dziecko, mam dziecko. Nie chcę dziecka, mogę je zabić albo zamrozić. W tej antyfilozofii tak zwane prawo do szczęścia jest wynoszone na sztandary. Prawo do szczęścia osoby, która już czuje, już ma ukończone końcówki nerwowe, już jest w pełni rozwiniętą, dojrzałą osobą i takiej osobie zapewniamy prawo do szczęścia, zapewniamy, pokazujemy ladę, na której leży sześć takich towarów, z których może wybrać sobie jedno dziecko, a resztę odłożyć pod ladę, zareklamować. No to jest... Niech one sobie tam czekają, może ktoś kiedyś je zechce.
To brzmi dramatycznie, co pan mówi, jednak mimo wszystko, ale obrazuje problem, o którym dyskutujemy, prawda, że to jednak są życia ludzkie. Jest jeszcze jedno chyba poważne kłamstwo, które jest używane w tej całej dyskusji o in vitro, że to jest leczenie bezpłodności. Dlaczego to jest oszustwo?
No, ta ustawa z 2015 roku nosi tytuł o leczeniu niepłodności, jednak w rzeczywistości nie jest to leczenie, tak samo jak leczeniem wady wzroku nie jest na przykład noszenie okularów. To jest pewne ominięcie problemów, które stoją za niepłodnością. Przyczyny niepłodności są oczywiście różne. Może to być styl życia, nadużywanie jakichś substancji, alkoholu, nikotyny i tak dalej, wiek kobiety, różnego rodzaju schorzenia genetyczne i leczenie oznaczałoby minimalizację skutków tych zaburzeń, tych przeszkód skutkujące urodzeniem, naturalnym poczęciem i urodzeniem dziecka. Natomiast in vitro tych przyczyn nie leczy, in vitro w pełni uzależnia człowieka, uzależnia matkę, uzależnia rodziców od przemysłu in vitro, który zarabia na tym coraz większe sumy i jeżeli faktycznie zostanie teraz dofinansowany ten przemysł kwotą 500 milionów rocznie, no tam pewno nie będzie narzekał.
No tak. Jest taki poseł z Poznania, który słynie tutaj w naszym mieście z jazdy rowerem pod wpływem, a który wczoraj z mównicy sejmowej domagał się in vitro dla singielek i par tęczowych. Jak pan mecenas to skomentuje?
W polskim prawie rodzinnym jest taka zasada, że przysposobić wspólnie, czyli adoptować dziecko, może tylko małżeństwo. Z różnych przyczyn może być to także osoba samotna, natomiast nie może to być konkubinat. Co więcej, w doktrynie podkreśla się, że adopcja dziecka przez parę homoseksualną byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa rodzinnego. I to samo powinno dotyczyć także adopcji prenatalnej, jaką jest właśnie przyjęcie do swojego organizmu przez matkę homoseksualną, takiego właśnie zarodka, które miałoby skutkować urodzeniem tego dziecka, no albo przyjęciem tego dziecka na zamówienie, to znaczy przez tak zwaną surogatkę. Mhm. No niestety Ukraina słynęła z tego przemysłu surogacyjnego i
to jest już kolejny...
teraz wiele tych dzieci, które zostało zamówionych na Ukrainie, przez wybuch wojny nie mogło zostać odebranych. No i część rodziców przestała się interesować takimi dziećmi.
To jest osobny temat i osobny dramat, ale panie mecenasie, jak pan uważa, czy prezydent podpisze taką ustawę o in vitro, no zważywszy, że ona też jest jednak dyskryminująca dla tych, którzy też mają problemy z płodnością, chcieliby mieć dziecko, pragną tego dziecka, ale nie zgadzają się z metodą in vitro, no ale oni już dofinansowywani nie są, prawda? Czyli jest to jawna dyskryminacja.
Przypominam, że w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2011 roku, wtedy jeszcze, był zaznaczony wyraźny sprzeciw wobec metody in vitro i chęć uregulowania jej w taki sposób, by nie naruszało to przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka przysługującej mu od chwili poczęcia. I warto, żeby zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki o tym pamiętali. No niestety, premier Mateusz Morawiecki i 22 innych posłów wczoraj niestety no, zdradzili te ideały, które przyświecały Prawu i Sprawiedliwości 12 lat temu.
Pytanie, jak zachowa się prezydent, prawda?
Tak, pytanie, jak zachowa się prezydent. Myślę, że prezydent z chęcią podpisałby ustawę, która ograniczałaby zapłodnienie in vitro, natomiast faktycznie ten projekt nie reguluje, czy in vitro w Polsce będzie, a jeżeli tak, to jakie, tylko pozostawia cały stan prawny taki, jaki był do tej pory, tylko dodaje dofinansowanie, czyli faktycznie zwiększy liczbę tych zabiegów in vitro, tych procedur, zwiększy liczbę dzieci, które poczną się w ten sposób i zostaną zamrożone, bo przecież większość jest zamrożona albo umiera. Natomiast myślę, że prezydent już zapowiadał, że to podpisze ustami swojego rzecznika Marcina Mastalerka i myślę, że no oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że czy to na forum Senatu zostaną wprowadzone takie poprawki, jak na przykład obowiązek sprawozdawczości z ustawy o in vitro co roku, a nie co 5 lat, czy na przykład ograniczenie tej procedury do małżeństw, czy na przykład zmniejszenie liczby zarodków ludzkich istnień, która jest powoływana. I na pewno prezydent też tutaj będzie brał te czynniki pod uwagę. No natomiast no, zobaczymy, jaka będzie jego decyzja. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie taka, która jak najbardziej sprzyja rozwojowi człowieka, jego prawu do życia i też programowi Prawa i Sprawiedliwości z 2011 roku.
Panie mecenasie, mamy 2 minuty, ale jeszcze chciałbym zapytać też o drugą zapowiadającą się dopiero kontrowersję w polskim parlamencie. Otóż lider opozycji Donald Tusk zapowiedział, że koalicja złoży w Sejmie projekt ustawy dotyczącej legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży, pigułki dzień po. To są 2 dokładnie projekty lewicy. Pierwszy z nich depenalizuje aborcję do 12 tygodnia ciąży, drugi z kolei zakłada wprowadzenie, uwaga, prawa do aborcji, co oznacza prawo do zabijania poczętego dziecka. No prawo do aborcji to brzmi naprawdę niewiarygodnie. Jak te pomysły odnoszą się do obowiązującego w Polsce prawa, no i w ogóle aktów międzynarodowych też ewentualnie, chociaż pokrótce, jeśli można?
W żadnym akcie prawa międzynarodowego nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji. Wielokrotnie próbowano wprowadzać takie prawo, jednak zawsze było to blokowane, dopóki jeszcze żył Jan Paweł II, no to także przez Stolicę Apostolską. Natomiast na gruncie prawa polskiego artykuł 38 gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do życia i Trybunał Konstytucyjny w 2 orzeczeniach z 1997 roku oraz 2020 roku potwierdził, że prawo to przysługuje każdemu człowiekowi od chwili poczęcia. Co oznacza, że wszelkie tego typu ustawy, które obniżałyby zakres tej ochrony, narażałyby bezpośrednio życie ludzkie, życie poczęte, są niekonstytucyjne i Trybunał Konstytucyjny niezależnie od składu powinien stwierdzić tę niezgodność.
No tutaj jeszcze jedno bardzo ciekawe, interesujące, zaskakujące, porażające zdanie znalazłem w tej państwa analizie. Wejście w życie projektu spowoduje ewentualne wejście, że dziecko pozostające na płodowym etapie życia będzie chronione gorzej niż zwierzęta.
Tak, jest to prawdą. Zawsze dbamy o dobrostan zwierząt, o minimalizację jego cierpienia. No natomiast tutaj w pełni to dziecko jest zależne od woli dorosłego. Nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek godności, o jakiejkolwiek wolności, która by z tej godności wynikała. Po prostu zależność jednego człowieka od drugiego.
Panie mecenasie, bardzo dziękuję za znaleziony czas o poranku i za tę rozmowę, za te wyjaśnienia też.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Adwokat Nikodem Bernaciak, starszy analityk w Centrum Badań i Analiz Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, był państwa i moim gościem. Za chwilę Radio Ranek i Marcin Rzycki do państwa wraca, a ja dziękuję za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym rozmowa o przyjętym projekcie in vitro, ale od strony czysto bioetycznej. Będzie też o 3. forum niemcoznawczym w Instytucie Zachodnim, na którym dyskutowano o zagrożeniach wynikających ze zmian traktatowych w Unii Europejskiej. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.